Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci odpowiedzieli mu: w Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok: a ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się radowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. Otworzywszy swoje skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, aby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Mędrcy, w języku greckim magoi, widzieli na nieboskłonie gwiazdę, którą rozpoznali jako znak. Znak nowonarodzonego króla Żydów, króla Judejczyków. Zrozumieli, że mają wyruszyć w drogę do Judei i że będą prowadzeni przez ten znak. Szli podobną drogą ze wschodu na zachód, nie tylko z geograficznego punktu widzenia, jaką kiedyś szedł Abraham kilkanaście wieków wcześniej. Ze wschodu na zachód, z Mezopotamii do Kanaanu. I kraj ten stał się później na mocy obietnicy danej przez Boga Abrahamowi ziemią obiecaną dla jego potomków. Mędrcy magoi Ewangelii przechodzili tę samą drogę i podobnie jak oni, Abraham kiedyś otrzymał od Boga niebios też znak. Nie był to w życiu Abrahama jednak znak gwiazdy, znak widzialny, ale znak słyszalny. Abraham usłyszał głos w pewnym momencie swojego życia w Mezopotamii i miał być odtąd nie wpatrzony w jakąś gwiazdę, ale wsłuchany w głos, który mu mówił, dokąd ma iść i jak ma iść. Nie była to tylko droga w życiu Abrahama pod jego nogami, ze wschodu na zachód, ale w ogóle droga całego jego życia. Ten głos był głosem nawigacji przez życie, jak o tym czytamy w Księdze Rodzaju. Słyszany przez Abrahama pierwszy raz, na początku, zmienił całe jego życie. I potem głos ten był słyszalny i słyszany przez Abrahama dalej, krok po kroku. To jego historia, opowiedziana w natchnionych tekstach Księgi Rodzaju. Abraham nie wymyślał sobie swojej życiowej drogi, ale ją nieustannie odkrywał przez nasłuchiwanie tego głosu. Jego życiową nawigacją nie było światło jakiejś gwiazdy, ale znajomy dźwięk głosu Boga. To obraz pasterski w tradycji wiary Izraela. Podobnie jak pasterz prowadzi bezpiecznie po różnych drogach swoje zwierzęta, swoje owce, dźwiękiem swojego głosu, który owce znają, tak samo Bóg prowadził Abrahama, mówiąc do niego po drodze znanym mu głosem, tym głosem, który zabrzmiał na początku, głosem bliskim i bezpiecznym dla niego. To był głos swojego, a nie obcego. Temu głosowi mógł Abraham zaufać i przez wszystkie lata swojego życia, we wszystkich dramatach swojego życia, mógł się na nim opierać i mu zawierzyć. To była jedyna właściwie stała w jego życiu. Podczas gdy wszystko inne z biegiem czasu się zmieniało i przemijało bezpowrotnie. W pewnym momencie Bóg kazał Abrahamowi spojrzeć w niebo w 15 rozdziale Księgi Rodzaju i patrząc na niezliczoną ilość gwiazd, uwierzyć, że kiedyś będzie ojcem niezliczonej liczby ludzi, wszystkich ludzi ze wszystkich ludów ziemi, którzy podobnie jak on uwierzą w swoim życiu Bogu i Jego głosowi. I tak stał się Abraham w późniejszej historii ziemi i ludzi ojcem wiary. W innym miejscu kazał mu Bóg oglądać niebo, gdy chodziło o jego potomstwo. Kazał mu liczyć gwiazdy i z tych niezliczonych gwiazd miał się dowiadywać, że Bóg jest w stanie pomnożyć mu potomstwo bardziej niż gwiazdy na niebie. I w to słowo Abraham uwierzył i zostało mu to przez Boga poczytane za sprawiedliwość w jego oczach. Kilkanaście wieków później, też z Mezopotamii, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, wyruszają uczeni, mędrcy, magoi, wpatrzeni często w gwiazdy, które badają na nieboskłonie. I tam dostrzegli pośród niezliczonej ich liczby tę jedną, jedyną, która nagle objawiła im się jako znak. Była inna od reszty. Był to znak nieznanego im jeszcze potomka Abrahama. Znak nowonarodzonego króla Judejczyków, króla Żydów. To nie była gwiazda ich ojczystego króla, ojczystego władcy z Mezopotamii, ale gwiazda obcego króla, obcego ludu, obcej historii, z dalekiego w gruncie rzeczy kraju. Ale daje się poruszyć temu znakowi oni racjonalni do tego stopnia, że wyruszyli w drogę nie do swojego kraju, nie do swojego króla, nie do swojej historii, aby złożyć mu hołd jako władcy. Judea była dla nich nie tylko obca geograficznie i historycznie, ale przede wszystkim cywilizacyjnie. Oni byli wysokimi reprezentantami, intelektualistami wysokiej i bogatej kultury i cywilizacji Mezopotamii. A kultura i cywilizacja Judei były dla nich niezbyt imponujące. Judea nie była warta dalekiej podróży, ale ta gwiazda była jednak znakiem z góry, z niebios, z pozaziemskiego świata, ze świata nadrzędnego wobec wszystkich ziemskich hierarchii. Była znakiem nieba. Dlatego ich cywilizacyjna wyższość nie odgrywała już przy tym istotnej roli. I dlatego właśnie, gdy znak Władcy Niebios, gwiazda, zaprowadziła ich do prowincjonalnej Judei, nie zniechęcili się ani się nie rozczarowali w swojej naukowej i cywilizacyjnej dumie, ale szukali dalej tu w Judei, w domu panującego w Judei władcy. Tak było logicznie. W domu panującego króla, dziecka królewskiego. Ale okazało się, że ten, który rządził w Judei wówczas, Herod, nic o tym nie wiedział. W jego domu nie było tego dziecka. Dlaczego? Bo Herod nie był królem namaszczonym przez Boga Izraela, ale królem mianowanym przez ludzi, namiestnikiem, i to mianowanym przez pogan. Był królem w Judei z łaski rzymskich pogan, i to nie w jego domu mógł się narodzić król gwiazdy widzianej w Mezopotamii przez mędrców. Król z namaszczenia Władcy Niebios. Herod wiedział dobrze, że nie jest prawomocnym królem w tradycji wiary Izraela. Prawomocnym królem mógł być jedynie Maszijach, Mesjasz, namaszczony przez Boga potomek Dawida, a nie mianowany przez ludzi, a do tego jeszcze przez obcych rzymskich okupantów namiestnik, chociaż mieszkał w pałacu królewskim w Jerozolimie. Tytuł królewski Heroda w rozumieniu Izraela był uzurpacją. Dlatego właśnie Herod zwołuje konsylium wykształconych w wierze i w świętych pismach Izraela kapłanów i uczonych, aby się od nich dowiedzieć, gdzie ten prawomocny król mógłby się w Judei narodzić. Ci znajdują odpowiednie wskazanie w księdze proroka Micheasza, który ponad 7 wieków wcześniej, w czasach niepodległej wówczas jeszcze Judei, rządzonej przez królów z potomków Dawida, namaszczanych na władców w imieniu Boga Izraela, głosił: a ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności. Powstanie on i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swoją potęgę aż po krańce ziemi. Uczeni, kapłani i bibliści ówczesnego czasu w Pismach Świętych znaleźli jeszcze jedną wskazówkę dla Heroda, księdze Samuela, w wydarzeniu namaszczenia Dawida nad króla nad całym Izraelem, z unifikowanym królestwie wszystkich plemion Izraela, nie tylko Judy. 2 Samuela w 5 rozdziale. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, tyś odbywał wyprawy na czele Izraela i Pan rzekł do ciebie: ty będziesz pasł mój lud Izrael i ty będziesz wodzem nad Izraelem. To słyszał kiedyś Dawid od wszystkich plemion Izraela. Te słowa oznaczały 10 wieków później, w czasach mędrców z Mezopotamii i w czasach Heroda, nadzieję mesjańską, odrodzenia Izraela jako ludu Boga, powrót do Betlejem, do nowonarodzonego, oznaczał dla Izraela powrót do początków historii Dawida z Bogiem, początków i źródeł, w których trzeba było się odnowić. Dawid został przez Boga wybrany na króla, wówczas 10 wieków wcześniej, nic nieznaczącej miejscowości Judy, Betlejem, i w nic nieznaczącym jeszcze dziecięcym wieku swojego życia. Trzeba go było przyprowadzić z pastwiska, aby prorok Samuel na głos Boga mógł go namaścić wówczas na króla, jak o tym czytamy w 1 księdze Samuela w 16 rozdziale. Taki był początek króla, i królowania według Bożego serca w Izraelu i dynastii Dawidowej. Nieznaczący człowiek z nieznaczącej rodziny staje się znaczący i przełomowy w historii Izraela z wybrania i powołania przez Boga, przez Boga niebios, a nie z nadania ludzi, a zadaniem tego wybranego jest być pasterzem ludzi na podobieństwo Boga. Jako król ma być pasterzem, jak słyszymy w drugiej księdze Samuela. To znaczy troszczyć się o życie, tak jak Bóg troszczy się o ich życie jako pasterz. To jedyna ideologia władzy w Izraelu. Jedyna prawomocna. To jedyna legitymizacja i prawomocność władzy na całej ziemi. To jedyna prawomocna politologia. Każda inna politologia zapożyczona przez Izrael od świata w ciągu jego historii biblijnej prowadziła go na skraj zagłady. Mędrcy, przedstawiciele ludów i cywilizacji świata, prowadzeni przez gwiazdę znak Boga niebios i Boga Izraela do Judei, do Betlejem, poznali tę Bożą politologię i uznali ją. Mędrcy z Mezopotamii usłyszeli od Boga w Betlejem, prowincjonalnym Betlejem. Oto król, jedyny prawdziwy król Żydów i król wszystkich ludów. I dlatego oddali mu pokłon. Oni, uczeni, wysocy przedstawiciele wysokich cywilizacji. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy początek historii uniwersalnego panowania tego króla Izraela i świata, Jezusa. A jaki jest finał tej historii w Ewangelii? W ewangelicznym finale tej historii uniwersalnego panowania króla syna Dawida, Mesjasza, widzimy go zmiażdżonego przez ziemskich uzurpatorów władzy. Ten król odpowie Piłatowi na jego pytanie w Ewangelii Jana: czy ty jesteś królem żydowskim? Jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. A Piłat, który nie znał prawdy i nie chciał jej znać, cóż to jest prawda? Jednak skazując tego króla na haniebną śmierć mocą swojej władzy, ogłosił sam światu i ludom, przybijając tablicę na krzyżu nad jego głową, w języku ludów i w języku świętych pism Izraela: Jezus, król Żydów. Hutos estin Jesus, ho basileus, ton judaion. Hic est Jesus rex judeorum, ze hu Yeshua, melech ha-Yehudim. To ta wiadomość zmieniła historię świata. Ta wiadomość z Betlejem i z Jerozolimy, z początku i finału tej historii, zmieniła świat. Została ogłoszona uczonym mędrcom z Mezopotamii na początku i przez to wszystkim ludom na ziemi w Betlejem, a później przez przedstawiciela ludów Piłata w Jerozolimie. I tak zamknęła się ta historia klamrą początku i końca. Jezus jest królem, królem Żydów i królem wszystkich ludów. To początek i koniec historii nie tylko jego, ale całego świata i wszystkich ludzi. To jedyna prawdziwa politologia i nie jest w stanie zmienić jej żadna ziemska ideologia.